Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam ze studia Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Roberta Spałka, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Warszawa.
Tak,
współredaktora, współtwórcy w ogóle konferencji, bo to jest taki zapis konferencji, dekada Jaruzelskiego.
Rozszerzony jest, bardzo.
Rozszerzony, tak. Wszystkie te artykuły są rozszerzoną częścią konferencji, która była w 2021.
No już dawno temu. Tak, książka też już wyszła jakiś czas temu. Tak.
Ale to jest dodruk, bo książka się bardzo dobrze sprzedaje. Zachęcam Państwa do kupna. Oczywiście pan doktor jest autorem i dzisiaj w tym głównie charakterze i specjalistą od polskich komunistów, od wczesnego PRL-u, czy raczej Polski Ludowej. A chcieliśmy spotkać się i porozmawiać o tej książce, która jest książką dosyć taką w zasadzie głośną. Ona się też dosyć chyba nieźle sprzedawała. Ja nie widziałem rankingów ostatecznych, jeśli chodzi o sprzedaż tej książki, ale jak ja ją odbierałem, no to cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. To jest książka pani doktor Katarzyny Kwiatkowskiej, Moskalewicz, Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus, biografia. Parę słów. Wspomnieliśmy o tej książce w rozmowie z panem profesorem Mirosławem Szumiło, ale chcieliśmy się tutaj z panem doktorem nad nią pochylić z różnych względów i z różnych powodów. Przede wszystkim też takiego, że pan doktor specjalizuje się w tym okresie, że pan doktor popełnił książkę, która też przecież jest doktorat, Komuniści przeciwko komunistom i na licencji Moskwy, i liczne artykuły naukowe. Po prostu, jak to już mówiąc tak trochę w uproszczonej wersji publicystycznej, siedzi pan w tym temacie. No a książka wzbudziła dużo głosów, takich cichych sprzeciwów. A ja powiem rzecz paradoksalną i zaskakującą, ale nie jest to nic nowego, bo do tego też publicznie już się przyznawałem, o tym publicznie mówiłem. Ja uważam, że bardzo dobrze ta książka się ukazała. Mm-hmm. To jest taka druga książka, która jest książką rewizjonistyczną, jeśli tak można powiedzieć, opatrzenie na PRL, po książce bardzo podobnej biografii, jeśli tak można powiedzieć. Nie chcę urazić autorów, bo szanuję ich ciężką pracę, bo to jednak pani Kwiatkowska-Moskalewicz, pani Katarzyna się nad tą książką napracowała i to widać. To nie jest książka, która została napisana na kolanie, nie wiem, w kilka miesięcy, w rok. Chyba sama autorka się przyznaje, że ponad dekadę na nią pracowała. Wcześniej ukazała się książka o profesorze Baumanie Artura Domosłowskiego. Obie mają pewien element, który w naszej rozmowie wyjdzie, pewnej dyskusji, czy pewnej polemiki, czy nawet ostrej kontry wobec Instytutu Pamięci Narodowej. Pan doktor jest związany z instytucją chyba od początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, więc o to też będę chciał zapytać, ale chcę zacząć od takiej sprawy, która od razu rzuca się w oczy dla każdego, kto styka się z literaturą taką naukową, historyczną. Język i metoda tej książki. Język i metoda tej książki polegająca na tym, że nie do końca wiadomo, czy właśnie czytamy taką zobiektywizowaną biografię historyczną, czy też mamy do czynienia z literaturą faktu, reportażem historycznym, bo mamy tutaj takie wtręty parafabularne, paranarracyjne, trochę wkładanie w usta głównych bohaterów słów, które są niby cytatami z jakichś dokumentów, z jakichś relacji. Chociaż mi się dzięki temu tą książkę bardzo dobrze czytało. I mówię, ja ją bronię jako pewnej optyki środowiska, które nie ma krytycznego stosunku do komunizmu, do PRL-u, tak jak książka Artura Domosławskiego, która jest polemiką z takim antykomunizmem reprezentowanym przez wielu polskich historyków. Autorzy tego nie kryją, więc w tym sensie są uczciwi. Co pan doktor sądzi właśnie o tym języku, metodzie? Czy to jest klasyczna biografia historyczna?
Tak, dzień dobry. Proszę państwa, w ogóle zacznę od tego, że troszkę się boję. Sam nie wiem do końca, co powiem, bo jestem do tej książki nastawiony krytycznie. Chociaż tak jak powiedział pan redaktor, doceniam wiele kwestii, doceniam pracę, która została w napisanie tej książki włożona, ale mam świadomość, że to, co powiem, jeżeli ktoś ze środowiska akademickiego przypadkiem bądź nie, będzie przysłuchiwał się naszej rozmowie, to mam pewne obawy, że albo potraktuje to, co ja mówię, jako niezbyt mądre, albo to zostanie zignorowane i po prostu, no, jakiś człowiek z IPN-u coś mówi, nie ma o czym rozmawiać. Albo nawet może zostanę uznany za antysemitę. Co zresztą by mnie nie zdziwiło, bo w sytuacjach, kiedy rozmawiamy o Jakubie Bermanie, o Marianie Spychalskim czy o Józefie Cyrankiewiczu, to z kolei często, no może nie często, ale czasami słyszę, że jestem Żydem. Więc jakby tutaj zawsze można dostać jakąś ciekawą łatkę. Natomiast ja jestem, przyznaję szczerze, zresztą panie redaktorze, to pan mnie, ja tę książkę czy wcześniej, czy później bym przeczytał, ale to pan mnie nakłaniał do tego, żebym zrobił to szybciej niż później i przyznaję, że ja się z tą książką męczyłem. Mówię to otwarcie, żeby było wiadomo jakby z jakiej pozycji ja występuję. Ona jest napisana
to
dobrze.
To ciekawe, bo ja ją szybko przeczytałem.
No właśnie. Ona jest a ja musiałem się trochę zmuszać, już nie chcę teraz analizować, psychologizować, dlaczego. Zresztą być może to zaraz wyjdzie. Ale rzeczywiście, mamy do czynienia z książką, która jest taka, nawet już w formule narracyjnej, jest bardzo eklektyczna. Czyli mamy tu fragmenty, które przypominają czystą powieść historyczną. Mamy fragmenty jakby, no będę nieprecyzyjny, ale autorka, ponieważ przeprowadziła szereg rozmów, korzysta z szeregu źródeł takich pamiętnikarskich, jakby wchodzi w ten świat przedstawiony, więc czasami mamy takie wrażenie, jakby to była taka tak zwana obserwacja uczestnicząca, narracja taka uczestnicząca. Mamy też do czynienia rzeczywiście z fragmentami reportażowymi, czyli bardzo krótkie zdania, brak narracji autorskiej, szybka zmiana jakby kadru operującego. To wszystko są takie zabiegi być może bardzo ciekawe dla czytelnika. Aha, no mamy też oczywiście jeszcze dosyć, może nie tyle klasyczną, ale taką spokojną miejscami narrację historyczną, to znaczy taką, w której ujawnia się dosyć zobiektywizowany narrator, autor historii. Tak? I teraz, na czym moim zdaniem polega tutaj taka pułapka i problem z tym, co ja powiedziałem? Otóż ja uważam, że to się może bardzo podobać. To się może... ja nie mówię, że to jest chwyt, bo widać, że autorka jest... Jakby ta książka ma na pewno tę zaletę, że ona jest dosyć szczera. Tak? Ta różnorodność wypowiedzi wydaje się być bardzo naturalna. Ja oczywiście tego nie mogę stwierdzić na 100%, ale ja nie widzę tu jakiegoś wielkiego kunktatorstwa. To raczej znaczy kunktatorstwa pod względem, że to będzie na tyle ciekawe, że ta formuła przyciągnie czytelników. Znaczy, ta formuła jest o tyle zwodnicza, że ja wyobrażam sobie środowiska i właśnie tu widzę tę pułapkę, że moim zdaniem no oczywiście to jest książka dla czytelnika stosunkowo szerokiego, intelektualnie wyrobionego, otwartego, zainteresowanego światem, współczesnością, kulturą i przy okazji historią. I ja myślę, że ci ludzie będą kupieni. Dlatego, bo zachwycą się właśnie tą eklektycznością, tym, że ta książka jest taka różnorodna. Boże, w porównaniu do tej książki inni historycy strasznie przynudzają, prawda? No, są tacy tam sformalizowani, to wszystko jest takie poukładane, urodził się, żył, umarł. Tu jest inaczej, tu właśnie przerzucasz kartkę, masz reportaż, przerzucasz kartkę, masz fragment pamiętnika, za chwilę kawałek jakby powieści. Ja oczywiście bardzo to teraz upraszczam, ale trochę to tak wygląda. Tymczasem...
Wtręty ze współczesności, które czasami wydają się jak dopisane ręką post factum na maszynopisie, dotyczące głównie polskiego antysemityzmu.
Tak, ich nie ma aż tak dużo, ale one są, muszę powiedzieć, że one są tak wplecione z kolei, że myślę, że część ludzi, która jest niewrażliwa albo żyje w tego typu środowisku krytycznym wobec polskości jako takiej, bo to też powiedzmy otwarcie, też to jest właśnie to jest niebezpieczne. Znaczy, to jest taka krytyka wobec polskości. Ona nie jest zajadła, ale ta Polska jest taka ciągle jakimś takim... Punkt startu to jest taki, że wiadomo, że Polska jest nieciekawa, nudna, polskość w ogóle raczej jest taka passé niż do przodu. Ale co chcę powiedzieć? I tu już przechodzę pomalutku na taką, nie na moje tylko emocje i odczucia, jak ja to odebrałem, tylko już konkretnie. Ja miałem podstawowy, bardzo duży problem, czytając tę książkę, że ja czasami nie wiedziałem, kto jest podmiotem opowieści. I ja nie żartuję. Jeżeli pan redaktor się w tym nie zagubił, to znaczy, że albo ja mam jakiś poważny problem z czytaniem, albo pan jest bardzo wyrozumiały, bo po prostu w tych zmianach narracji, w tych skrótowych opisach, ja nie wiedziałem, kto jest podmiotem. Czy jest opisywana koleżanka Wolińskiej, czy sama Wolińska, czy ktoś jest z rodziny, czy to jest Bruce, czy to jest już jakiś autor wspomnień o Bruce'ie. Naprawdę, i to się przewija przez całą książkę. Uważam, że nad tym autorka nie zapanowała, nad taką podstawą. Nie wiemy często, kto jest bohaterem danego fragmentu. Teraz, proszę Państwa, ja dosyć dużo notatek robiłem. Nie chcę Państwa oczywiście zanudzić. Bardzo bym nie chciał, żeby w tym momencie ci, którzy oglądają to nasze spotkanie, ponieważ ja sięgam po kartkę, to powiedzieli, że dalej będzie nudno i tego nie oglądali. Bo wydaje mi się, że mam coś ważnego jeszcze do powiedzenia i pana redaktora też proszę, wiem, że czas ucieka, ale proszę o zrozumienie dla mnie, bo chcę Państwu pokazać, może tu będzie trochę chaosu, ale chcę pokazać na konkretach zarówno właśnie trochę o języku, jak i o sposobie ujęcia tematyki przez autorkę. Więc mówię, tu będzie trochę chaosu, ale no to ja nie przedstawiam Państwu recenzji naukowej, nie przygotowywałem się do jakiegoś akademickiego wystąpienia. Szybciutko. Mamy na przykład taki moment, kiedy autorka twierdzi, że... Bo jest taki fragment, kiedy autorka przywołuje słowa dawnego sędziego z Naczelnego Sądu Wojskowego, który po latach, ten sędzia, napisał, że Wolińska była, i tu cytuję, lewacką, ordynarną personą, jak z filmu gangsterskiego. Tak, tak napisał dawny sędzia NSW. I autorka twierdzi, że jest to mizogeniczny język i agresja. Widzimy to razem. Dobrze, ja nie twierdzę, że napisanie o kimś lewacka, ordynarna persona jak z filmu gangsterskiego, że to jest ładny język, ale pamiętajmy też, o kim mówimy, kto to mówi i ten komentarz, mizogeniczny język i agresja, od razu pokazuje mi coś, co też się przewija przez całą książkę. Ta książka jest, i wiem, że to będzie wyśmiane, ale ja to powiem wprost, ta książka wychodzi z takiego... aktywistycznego nurtu feministycznego. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego jest, ale to się przewija w tej książce. To się przewija i to bardzo rzutuje na całą narrację. No tam na przykład jest też taki fragment, że autorka się zastanawia, czy ataki na Wolińską, zaraz w ogóle wytłumaczymy tym, którzy nie wiedzą, kim była pani Wolińska później, ale że ataki na Wolińską były być może spowodowane tym, że ona była w ciąży. No wie pan, panie redaktorze, naprawdę szukanie tego typu argumentacji raczej pokazuje na perspektywę autorki. Tu ja zauważyłem, że przez całą narrację przewija się taka ukryta, to jest bardzo delikatne, więc trudno by było często pokazać ten jeden moment, ale taka sympatia dla tego środowiska, które tak dosyć ordynarnie jest nazywane żydokomuną, tak? Dla środowiska polskich komunistów pochodzenia żydowskiego, ta sympatia jest przejawiana empatia wobec nich, zrozumienie ich sytuacji, natomiast autorka jest bardzo, bardzo niechętna tej grupie, ja nie mówię, że to była grupa sympatyczna, ale tej grupie, którą ogólnie nazywamy moczarowcami, tak? I to widać wielokrotnie, choćby przez to, że właśnie wobec tej strony żydowskiej ona tłumaczy,
niuansuje.
A tu może bywa tak, że się uchyla od jakiegokolwiek komentarza, ale sam opis sytuacji pokazuje, że to byli źli ludzie. Tych należy zrozumieć, tu byli źli. Jeden przykład z wielu, kiedy ktoś tam z współbohaterów rzeczowo wskazywał w 1968 roku Bruce'owi, jednemu z bohaterów tej książki, na to, że w stalinizmie, w okresie stalinowskim, Bruce nie przejmował się tym, czy partia faktycznie reprezentuje społeczeństwo. Autorka komentuje, to typowe dla moczarowców zagranie. No przepraszam, ja mam pytanie, jakie zagranie? No faktycznie tak było, że w okresie stalinowskim ci ludzie, i Wolińska, i Bruce, i ci przedstawiciele tej strony władzy, w okresie stalinowskim nie dbali o takie, czy w jakikolwiek sposób, bo oni mieli misję wprowadzenia nowego systemu. Nie interesowało ich, co tak naprawdę uważa, co odczuwa większość. Natomiast w 1968 roku byli już bardzo wrażliwi na swoim punkcie. To jest w ogóle, proszę Państwa, no przecież to byli, ci komuniści byli osobami, którzy wprowadzając swoją ideologię, niszczyli polską tradycję, niszczyli tkankę, także w nauce. No przecież niszczyli tkankę społeczną, kulturową. No dochodziło do fizycznych mordów. Wolińska w tym współuczestniczyła. Nie mówię, że była jakąś główną postacią, ale współuczestniczyła. I oni byli bardzo wrażliwi i wściekli na polski antysemityzm. Nie tylko w 68, ale również w okresie okupacji. I ja tu w tej książce nie widzę zachowania proporcji, tak? Nawet jeżeli przyjmujemy, że autorka miałaby rację co do tego polskiego antysemityzmu, to naprawdę o jakby tej stronie winy i konieczności poniesienia kary po stronie komunistów żydowskich, tutaj to jest jakby niedoszacowane. I jest też taki fragment, kiedy przyjaciele Wolińskiej i Brusa i to jeden z prokuratorów, który, to wynika z tekstu, skazywał ludzi na śmierć. To sobie skazywał, owszem, takie było wtedy prawo, ale skazywał za jakiś sabotaż, za jakieś sprawy gospodarcze. Skazywał ich na śmierć. W 68 roku ten człowiek czuł się niewinny. I oni czuli się ofiarami. I autorka znowuż zostawia to bez komentarza. Już może ostatni jeszcze taki fragment, kiedy dowiadujemy się, że większość ocalałych z Holokaustu, z zagłady, no przecież dramat to był życiowy, rzeczywiście, ale większość z nich cierpiała na zespół stresu pourazowego PTSD. Czyli mieli taką predyspozycję do popadania w depresję, w kłótliwość, w konfliktowość. Te ich przeżycia objawiały się tym, że sami byli bardzo nerwowi, bardzo waleczni, że to była taka rekompensata, to ich zachowanie, która jakby to rekompensowało ich bezradność w okresie okupacji, w okresie zagłady. Okej, Żydzi znowuż są jako ofiary, ale gdzie tu są Polacy, tak? Gdzie choćby próba, nie wiem, może autorka przyjmuje, że martyrologia Polaków jest czymś oczywistym, jest tłem, którego nie trzeba przywoływać. Nie, uważam, że nieprawda. Te przecież miliony przesiedlonych ludzi, miliony, którzy tracili cały dobytek życia, tracili rodziny, no nie przeżyli zagłady jako takiej, tak? Ale przecież Polska została kompletnie rozbita. Nawet powiem tak, władze Rzeczpospolitej przedwojennej zdradziły własny naród, tak? Bo przegrały, obiecywały silne państwo w 1939 roku, co by nie mówić, klęska była druzgocąca, której później nie mogliśmy przez wszystkie lata ani wojskowo, ani militarnie, ani dyplomatycznie odzyskać. Więc ten naród przeszedł wiele i tego w ogóle tutaj nie widać. Co autorka robi jeszcze? W pewnym momencie pisze o tym, że w III Rzeczpospolitej mieliśmy od początku do czynienia, ona to nazywa nierównorzędnym konsensusem ideowym, tak? Jak się, to jest też takie zdanie, które gdzieś tam przemyka. Jak się nad tym zastanowić, to chodzi o to, że takie postaci jak Brus, jak Bauman, czy jak Wolińska, zostali jakby wypchnięci z dyskursu. Ja przyznaję szczerze, że jak to przeczytałem, to nie do końca to zrozumiałem. Znaczy, autorka jakby sugeruje, że ta wizja historii, która zaczęła się ujawniać, czy trochę umacniać, tak naprawdę dopiero w kilka, czy nawet kilkanaście lat po powstaniu IPN-u, bo dopiero wtedy ta wizja historii, która z jej punktu widzenia jest wizją historii, nie wiem, narodową, może nawet nacjonalistyczną, tak. Przecież początki lat 90. to było coś zupełnie innego. Właśnie, ja nie będę się upierał, że tego typu osoby, bo nawet Gazeta Wyborcza w pierwszych latach była, powiedzmy, w jakimś sensie antypZPR-owska, czy nawet momentami zdawała się być antykomunistyczna. Ja temu nie zaprzeczam, ale bardzo szybko został narzucony taka narracja wobec komunizmu, że to, ja się z tym częściowo zgadzam, że to były czasy skomplikowane, że życiorysy były różnorodne, motywacje były różnorodne, tylko ja, zgadzając się z tym po części, nie twierdzę, że Wolińska, Brus, czy w ogóle ta Polska, przepraszam znowu, że użyję tego określenia, żydokomuna, że ona była jakby zupełnie wykluczona spoza tego dyskursu. Nie, nieprawda. Nie zgadzam się z tym. Co natomiast jest w tej książce dobre? Moim zdaniem, poza tym, że naprawdę jest zrobiona bardzo uczciwa, dobrze jakby wyakcentowana kwerenda, zrozumienie źródeł, tu powiem może coś kontrowersyjnego, ale autorka ma rację, moim zdaniem, w sytuacji, kiedy zajmuje się Heleną Wolińską, czyli prokuratorką wojskową okresu stalinowskiego, bo głównie to jest najważniejsze w tym życiorysie dla nas dzisiaj. Jakby. Oczywiście potem jeszcze i kariera naukowa, ale że faktycznie w okresie po 90 roku była ta potrzeba, ona była niewielka, moim zdaniem ona nie została w ogóle wypełniona, to do dzisiaj widać, ale była ta potrzeba rozliczenia z komunizmem. I to była potrzeba jak najbardziej naturalna. Z tym, że jakby pomijając w ogóle różne problemy proceduralne związane z działalnością sądu, z ochroną tych, tych osób dawnego systemu, w końcu doszło do sytuacji, że część, duża część, nawet większość tych osób odpowiedzialnych jeszcze za zbrodnie stalinizmu po prostu zmarła. Tak? I zostały osoby pojedyncze, takie, które wcale nie miały znaczenia decydującego w tym okresie stalinowskim. I do takich osób należy właśnie Wolińska. Znaczy Wolińska, która faktycznie po części przyczyniła się do śmierci wielce szlachetnego i naprawdę, sam już mówię to po raz chyba kolejny, jednego moim zdaniem z naprawdę niewielu takich krystalicznych bohaterów wojskowych polskiej historii, czyli Nila Fildorfa. Ja tak uważam po prostu. I ona, ale jak ona się przyczyniła? Ona nie brała udziału w składzie sędziowskim, który go skazywał na śmierć. Ona dwu czy trzykrotnie zadecydowała o jego tymczasowym areszcie, co oczywiście, że ona po prostu brała udział w tej zbrodniczej machinie władzy, ale ta machina władzy polegała trochę, to znaczy nie trochę, w dużym stopniu też na tym, że to wcześniej bezpieka, niekiedy góra partyjna decydowała o aresztowaniu tego czy innego człowieka. Oficerowie śledczy bezpieki brali go w swoje młyny, przygotowywali akt oskarżenia, a jednocześnie czysto instrumentalnie traktowano prokuraturę, między innymi wojskową, do tego, żeby ta prokuratura wydawała nakaz tymczasowego aresztowania. I w zasadzie prokurator był trochę takim człowiekiem podpisującym. I Wolińska była w takiej roli. Tak jak mówię, to nie ona świadomie robiła karierę w tym systemie. Ona... To wynika z tej książki. Ona odgrywała się za ten ból antysemityzmu, tak jak ona uważała, że go doznała.
Za przedwojnie wojnę.
Tak. I, więc ona po prostu weszła w ten system ślepo. Ale niezależnie od tego, że weszła w ślepo, trzeba przyznać, że tak jak później była taka kwalifikacja, że w zasadzie jej działanie zostało zrównane z, uwaga, ludobójstwem, tak? Bo do takiego absurdu to w pewnym momencie doszło, no to tu się zgadzam, że autorka ma rację, że z tej potrzeby rozliczenia komunizmu i z tej bezradności zaszliśmy po prostu gdzieś daleko, no, w ślepą uliczkę. Ja wiem, że pan redaktor chce zadać już inne pytanie i wiem, że mówię stanowczo za długo, ale proszę mi jeszcze pozwolić o tym języku naprawdę króciutko, minuta, bo chcę powiedzieć, tych notatek mam bardzo dużo, ale chcę powiedzieć o takich rzeczach, które dla mnie są śmieszne, ale pokazują właśnie perspektywę autorki. Otóż, kiedy autorka pisze o tym, że w 93 roku do Polski przyjechał papież, to jak ona to pisze? Przyjechał do Polski Karol Wojtyła z pielgrzymką. Nie wiem, może ja jestem przewrażliwiony, ale dla mnie przeciętny człowiek napisałby jednak Jan Paweł II, tak? No, bo on nie przyjechał jako Karol Wojtyła. No, kiedy pisze o Tomaszu Wołku, w ogóle o życiu tamtym dawnym, życiu z kropką, oczywiście pisze jako chyba nawet o skrajnie prawicowym piśmie w jednym momencie. Ja nie mówię, to było prawicowe pismo, jak na tamte, tylko że jak na tamten czas, to w zasadzie było jedyne, nie chciałbym nikomu tutaj jakieś ujmy, ale jedyne takie mieszczące się na granicach tego, co dzisiaj nazywamy mainstreamem, prawda? Jedyne takie pismo, które szło trochę w kontrze do głównego nurtu Gazety Wyborczej. No jeżeli było...
Zdecydowało.
Tak. No i ja już powiedziałem to, czy nie, że o Tomaszu Wołku pani powiedziała, napisała tylko, że to był dziennikarz sportowy. No to muszę powiedzieć, że to coś to jest dziwnego. I teraz tak. Przepraszam, użyję dwóch brzydkich słów, ale to autorka ich używa. Ja wiem, że ona robi bardzo sprytny zabieg, bo ona cytuje źródła, cytuje ludzi, z którymi rozmawia. Ale jednak mamy do czynienia na pewno z wykładem ostatecznie naukowym. Więc wydaje mi się, że to są rzeczy po prostu niepotrzebne. Jeżeli autorka cytuje w pewnym momencie Waldemara Kuczyńskiego, który mówiąc tam o Gomułce w 68 roku nagle tłumaczy, dlatego to tak Gomułkę wkurwiło, przepraszam. Albo Karol Modzelewski mówi o... już teraz mniejsza szczegółów. W każdym razie używa takiego określenia. Patrzyłem... To chodziło o wystąpienie Bruce'a. Patrzyłem z niedosytem, że nie przypierdolił. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest takie... Mnie to bardzo drażni, mi się nie podoba i dlatego, chociaż wiem, że to też może wywołać śmiech albo w ogóle wręcz jakąś kpinę ze mnie, ale mi się to na tyle nie podoba, że chcę to powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest kompletnie niepotrzebne. Można było to sam... Akurat tego nie trzeba było cytować. W książce naukowej jakby ja wiem, że tu chodzi o pokazanie tych emocji. Poza tym to są ludzie z pewnym autorytetem, przynajmniej autorytetem w niektórych środowiskach. No więc jakby im wypada, im można. Nie, mi się to nie podoba. Jest jeszcze rzecz śmieszna. Mianowicie autorka oczywiście, co dla niej jest zupełnie naturalne, używa prawie zawsze feminatywów, tak? Czyli prawie zawsze mamy adiunkta, zastępczyni. Nie pamiętam już teraz, ale są tam naprawdę niektóre takie określenia dosyć karkołomne i nawet śmieszne. Niestety już ich nie wynotowałem. Natomiast wynotowałem jeden moment, kiedy o Wolińskiej autorka napisała sekretarz oddziałowej organizacji partyjnej. No znowuż, to jest proste, no dlatego, że nie mogła napisać prawdopodobnie sekretarka, tak? Bo to by miało, nie wiem, takie znaczenie trochę bardziej umniejszające albo w ogóle tak. Ale wiem, proszę państwa, to są drobiazgi. Ktoś powie, o proszę, zobaczmy, tutaj historyk IPN-u wychodzi, nie ma się czego czepnąć, opowiada głupoty. Nie, będę się upierał, nie opowiadam głupot. Jeżeli czyta się tę książkę i czyta się tę całość, to nagle wchodzimy w ten świat przedstawiony właśnie taki świat nowoczesnego feminizmu, który jest krytyczny wobec takiej bardzo rzeczowej, nieempatycznej historii wydarzeniowej, który jest krytyczny wobec tradycji, który jest w ogóle troszeczkę taki, nawet bym powiedział, tutaj to przebija czasami. Już nie chciałbym przesadzać, ale jest trochę taki antymęski też, tak, genderowy. No i teraz okej, ktoś to przyjmuje i mówi, to jest dopiero nowoczesność, tak należy pisać. Dobrze. Ale to ja chcę powiedzieć, że nie, niekoniecznie. Są też osoby, którym może się to nie podobać. Teraz możemy przejść do strony bardziej merytorycznej, jeśli pan redaktor sobie życzy.
Jeszcze tak, jeśli chodzi o moje uwagi odnośnie tej uczciwości, o której pan doktor mówił, to co mnie w tej książce nawet ujęło, bym powiedział. Mhm. Jest taki fragment, nie wiem, czy pan doktor pamięta, kiedy Brusowie, bo już wtedy byli małżeństwem, znajdują się we Lwowie, rozstają się w wyniku trochę zbiegu okoliczności, że Bruce wyjeżdża w kierunku Saratowa, w którym się znalazł ostatecznie. Wolińska zostaje we Lwowie, wkraczają Niemcy i ujawniają się w sposób taki bardzo politycznie niepoprawny, nieopisywani w III RP ukraińscy nacjonaliści. Mhm. Ona uczciwie opisuje, znaczy uczciwie, nieuczciwie, ten język trochę maskuje, kto mordował, ale pokazuje pogrom na Żydach we Lwowie, który miał miejsce od końca czerwca do, zdaje się, 5 lipca 1941 roku. I ona to pokazuje. Mhm. Jestem uczciwa. Pokazuje postawienie przez środowiska ukraińskie po prostu na Niemców. Otwarcie i jasno. To mnie w tej książce gdyby ujęło, że nie było tutaj tego elementu politycznej poprawności. Bo to jest ten element historii, który w Polsce znikał, omijano, niechętnie się do tego odnoszono.
Znaczy, mało tego, jest nierozpoznany, ja uważam.
Tak, ale mało tego, ona jeszcze pokazuje jedną rzecz, która jest dla mnie zdumiewająca. To znaczy, że decyzja o powrocie do Warszawy, do getta świadoma, była wynikiem tych wydarzeń. Mhm. Nie tylko jej, jeszcze kilku zaprzyjaźnionych koleżanek żydowskiego pochodzenia. Więc w tym sensie ta książka dla mnie wydawała się wręcz, bym powiedział, zaskakująca, biorąc pod uwagę, że autorka...
Ucieczka przed pogromem ukraińskim, tak?
Tak. Znaczy, że skutki tego pogromu i tej atmosfery pogromowej, jak to środowisko lubi mówić, we Lwowie było tak silne, że część po prostu tych Żydówek komunizujących po prostu ucieka do getta warszawskiego. I to, przyznam, był taki element, który mnie bardzo zaskoczył.
No tak, bo tu jest też ten niebezpieczny moment, znaczy niebezpieczny z tego punktu, że można usłyszeć pierwsze słowa i odskoczyć jako oparzony, że przecież początkowo getto, nie wiadomo było, w jakim kierunku samo getto pójdzie.
Tak, to nie jest zarzut, tylko ja pokazuję,
nie, że... Nie, ale mi chodzi o ten paradoks, że ona stamtąd ucieka i idzie do getta. Tak? Tak. I otóż ja chcę tylko powiedzieć, że to Początkowo, jeżeli chodzi o getto warszawskie, przynajmniej tu troszeczkę kiedyś się zajmowałem, to nie było niczym nadzwyczajnym, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach.
To w ogóle, co pan doktor już też powiedział, znaczy skala tego, czego doświadczali ci ludzie w getcie, była na tyle porażająca, że rzeczywiście ono musiało zostawić te przeżycia, trwałe zmiany w psychice, bo to autorka wiele scen
ale
pokazuje.
Niewątpliwie. I to ona bardzo dobrze pokazuje, tak. Tylko chodzi mi... To jest właśnie ten kłopot, że trzeba... Ja się zgadzam z tym, że historyk czasami ma być empatyczny. No nie wszystko tu potrafię teraz jeszcze... To wymagałoby może...
Znaczy, dlatego, to jest ciekawe do rozważania tego środowiska.
Chcę słowo powiedzieć, że ja rozumiem. I Wolińska, i część tych komunistów żydowskich w getcie poczuła się podwójnie opuszczona, tak? Bo oni byli najpierw od początku... To jest szeroki temat. Najpierw w II Rzeczpospolitej trzeba powiedzieć, że były czasami obiektywne, nieobiektywne przyczyny, które powodowały, że polscy Żydzi, nawet ci, którzy wchodzili w system nauczania polskiego, mówili po polsku, czuli się ludźmi z boku, tak? To była zresztą reakcja, która czuli się ludźmi nieakceptowalnymi. Oni jednocześnie zaczynali się gromadzić w swoich środowiskach, co napędzało coraz bardziej ich oddzielenie. I jakby, może jeszcze do tego przejdziemy, owszem, to był jeden z naturalnych motywów, który pchał ich w kierunku komunizmu. Ale okres wojny i moment getta, i to jest też prawda, pokazuje, że oni też poczuli się opuszczeni przez powstającą PPR, czy w ogóle przez...
A zaraz do tego dojdziemy.
Tak, ale to na pewno zostało w niej, nawet w podświadomości, bo to były rzeczywiście dramatyczne przeżycia. I przecież nikt temu nie zamierza zaprzeczyć. Tylko chodzi o to, że to sytuacja okupacji, sytuacja wojny, to była tak dramatyczna sytuacja, dotykająca
wszystkich,
że jakby wyłączanie w tym momencie i robienie specjalnej grupy, jakby pod specjalną opieką, pod jakby wymaganie, żeby dostarczać tym ludziom specjalnej, specyficznej empatii, po prostu wzbudza mój taki bunt naturalny. No.
Kolejny element, który jest w tej książce, który dotyczy okresu wcześniejszego, czyli II RP, która jest zobrazowana w sposób absolutnie, można powiedzieć, pełen mrok. I tutaj jest pewien taki zaskakujący wybieg autorki, nad którego sensownością się zastanawiam. Długo nie wiedziałem, o co chodzi. Jak pan doktor pamięta, kiedy ona pisuje ten okres narodzin Włodzimierza Brusa, wówczas jeszcze Benjamina Zylberberga, przepraszam, mam nadzieję, że nazwiska tego z urodzenia nie przekręciłem, jest opisany cały pogrom w Płocku, który kompletnie nijak się ma, bo on przychodzi na świat rok później, a ten opis ma pokazać, no właśnie, jakiś taki totalny antysemityzm Polski, jakąś taką, że Polacy byli jakąś taką czarną sotnią, bo tam atmosfera jest taka niesamowita w tym opisie przez kilka stron. Ja nie wiem, po co to zostało przywołane, tak prawdę powiedzieć.
Tak, ale
poza zabiegiem rozumiem, retorycznym.
Rozumiem, do czego pan dąży. Nie chcę przerywać, ale muszę powiedzieć jedno, no, że znowuż znika w tej książce, albo ja tego nie zauważyłem, ale znika przecież to, że środowiska żydowskie bardzo często same z siebie poddawały się izolacji, bo taki miały cel, bo nie chciały się asymilować, bo nawet nie chciały i nie potrafiły posługiwać się dobrze językiem polskim. Istnieli w swoich enklawach i naprawdę oczekiwanie od ludzi 100 czy 90 lat temu, z których większość była, mówię teraz o Polakach, biednymi analfabetami, oczekiwanie naszego dzisiejszego wieloaspektowego rozumienia kwestii narodowych, religijnych jest po prostu nieporozumieniem, a może nawet jest jakąś nieuczciwością intelektualną, no w każdym razie pomyłką moim zdaniem. I tylko też to, co ja mówię, to ja wiem, że ktoś może zinterpretować, że ja tu wchodzę z siekierą i tak strasznie chcę to uprościć. Nie, ale po prostu przykładanie tych naszych dzisiejszych poprawnościowych okularów do ludzi sprzed 90 lat, tak jak mówię, bardzo słabo czy w ogóle niewykształconych i narzucanie im jakby konieczności innej perspektywy, innego rozumienia jest po prostu nie można od nich tego wymagać, tak jak od dziecka małego nie można wymagać rozwiązania zadań matematycznych. Oni nie byli w stanie, nie byli i tak ta współzależność nie rysowała się bardzo źle. Przepraszam, przerwałem.
No to nie, ale okej. Jak gdyby do tego też zmierzam. Czyli pokazanie tych motywacji bohaterów książki. Jeszcze wówczas nie małżonków, ale już nastolatków, którzy się znają. Czy te motywacje o przystąpieniu do ruchu komunistycznego zostały tu przedstawione obiektywnie? Czy też tak z kolei zaczerniono obraz drugiej RP, że ten akces do komunizmu staje się czymś po prostu oczywistym, że, krótko mówiąc, że każdy uczciwy człowiek w drugiej RP powinien stać się komunistą?
Rozumiem, rozumiem. Odwołajmy się do przykładów. Odwołajmy się do przykładów. Bo to, że bieda, poczucie odrzucenia przez większość, świadomość, że nie będzie można zrobić takiej kariery jak większość narodowa, tak? Nie wiem, kariery w administracji, być może kariery w wojsku i tak dalej, i tak dalej. Upraszczam, ale tego typu świadomość ograniczeń na pewno pchała ludzi w kierunku ruchów rewolucyjnych, bo naturalnie chcieli zmienić rzeczywistość, która ich otaczała. Ale zastanówmy się. Powołam się na kilka przykładów, dobrze? Jakub Berman. No zacznijmy od dobrze znanego nam Jakuba Bermana. Jakie on miał powody, żeby zostać komunistą? Przepraszam. Jego ojciec prowadził fantastycznie prosperujący biznes handlu skórami. Mówię w największym uproszczeniu. Berman miał czwórkę rodzeństwa, z czego, tak, czwórkę rodzeństwa i czworo z tych osób pokończyło studia wyższe przed wojną. Piąta nie skończyła, bo była za mała, po prostu za młoda jeszcze. Sam Berman robił doktorat, napisał nawet rozprawę doktorską. Skończył studia prawnicze na uniwersytecie. Komunista. Czy go bieda pchała do komunizmu? Raczej nie. Różański. Józef Różański. No dobrze, język publicystyczny, bestia bezpieki, tak? Funkcjonariusz NKWD, być może już od lat 30. współpracownik, a na pewno od lat 40. Prawnik po gimnazjum prywatnym, matka bardzo bogata z domu. On był przecież prowadził adwokat przedwojenny, tak? Z drugiej strony Polak, Marian Spychalski. Komunista, a jednocześnie fantastyczny architekt, który budował osiedla, znaczy projektował osiedla, jest współprojektantem kortów na Legii, zdobył Grand Prix na jakimś, nie powiem teraz jak się nazywa, w każdym razie w Paryżu konkurs architektoniczny, zdobył nagrodę. I ten człowiek też zostaje komunistą. Mamy Aleksandra Zawadzkiego, późniejszego przewodniczącego Rady Państwa, szefa centralnego, formalnego szefa Centralnego Biura Komunistów Polski. Co chcę tylko powiedzieć? To był człowiek, który dostał Krzyż Walecznych za wojnę polsko-bolszewicką. A potem jest najbardziej takim radykalnym komunistą oddanym Moskwie, też współpracującym z NKWD. Tego typu przykładów mógłbym... Z kolei mamy Gomułkę. Człowiek, który wyrósł z domu socjalistycznego, no tak też ogólnie mówiąc, ale który naprawdę wyszedł z totalnej biedy. Najpierw był socjalistą takim z pogranicza PPS-u, potem uznał, że PPS zdradził robotników i poszedł w kierunku ruchu robotniczego i komunizmu. Co ja chcę przez to powiedzieć? Że proszę państwa, oczywiście można twierdzić, że to sytuacja zewnętrzna pchała tych ludzi do komunizmu, ale ja będę twierdził jednak, że było inaczej. Znaczy trzeba było mieć jakieś predyspozycje wewnętrzne. Mogłeś się urodzić w polskiej rodzinie i być człowiekiem bogatym i wykształconym i zostać komunistą, mogłeś się urodzić w żydowskiej, być bogatym i zostać komunistą. To zależało od sytuacji. Więc nie jest tak, że to był jakiś po prostu automatyzm. Natomiast, i chcę powiedzieć tak, no nie da się zaprzeczyć temu. Proszę państwa, ja dokonam ogromnego uogólnienia, ale jednak nie da się zaprzeczyć temu, że jakbyśmy spojrzeli na historię całego dwudziestolecia międzywojennego i historię ruchu komunistycznego, ale wszystkich tych organizacji, czyli komunistycznych związków młodzieży, samej Komunistycznej Partii Polski, ale też jej odnogi z tak zwanej zachodniej Ukrainy i tak zwanej zachodniej Białorusi, to w tych wszystkich grupach że tak to nazwę, czynnik Polski przez te wszystkie lata stanowił 30%. 30%. Ja nie zdejmuję przez to z Polaków odpowiedzialności za uczestnictwo w ruchu komunistycznym, ale trzeba spojrzeć w prawdziwe oczy. 70% to były te mniejszości. Tam największą grupą byli Żydzi, zaraz po nich Ukraińcy, Białorusini. Więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast co do II Rzeczpospolitej, chcę tutaj powiedzieć słowo, że przecież, proszę państwa, na szczęście ostatnio się o tym zaczyna mówić coraz więcej. Znaczy oczywiste jest już to, że to był kraj ludzi biednych. Tak, że jakieś mniej więcej, jeżeli chodzi w ogóle o Żydów, to zdaje się, z tego co ja pamiętam, 70% Żydów żyło w skrajnej biedzie w II Rzeczpospolitej. Ale chcę też powiedzieć coś być może kontrowersyjnego, ale tak jak mówię, na szczęście już są lata, kiedy o tej II Rzeczpospolitej możemy mówić bez strachu, że zostaniemy oskarżeni o antypolskość, tylko po prostu badamy przeszłość naszego państwa, do którego my się musimy odwoływać, bo moim zdaniem tam są nasze korzenie w tej drugiej RP. Natomiast, bo co dla tego państwa było charakterystyczne, że ono powstało w pewnym heroizmie, Druga Rzeczpospolita, i to pamiętamy, i ono potem było bronione w pewnym, w ogromnym heroizmie we wrześniu 1939 roku. I tu oddajemy cześć twórcom, rozumiemy te konflikty. Ogólnie jest to... Druga Rzeczpospolita była wartością nie do podważenia. Ale jak to już mamy ustalone, to możemy przejść na sekundę do rzeczy trochę bardziej kontrowersyjnych. Bo proszę państwa, Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem czasami w pełni zależnym, czasami w dużym stopniu zależnym od Moskwy. Tak? Bardzo wielu ludzi w ogóle uznaje, że to była jakaś czarna dziura w polskości. Ja uważam, że była to oczywiście pewna odmiana namiestniczego, ale państwa polskiego. Dobrze, ale chodzi o to, jaka była, inaczej, najprościej, liczba ofiar padających od kul policyjnych w II Rzeczpospolitej, a w PRL-u przechyla się bardzo na niekorzyść II Rzeczpospolitej. Tak? Pamiętajmy o tym, że to było państwo, szybciutko, 32 rok, te dane oczywiście można tam co do jednej czy drugiej osoby podważyć. 32 rok, 141 osób ginie w zamieszkach od kul czy od powikłań. 33 rok, 145 osób. 34, 118. 35, 143 osoby giną. 36, 157 osób. 37, 114 osób. Ogólnie, a do tego jeszcze powinniśmy doliczyć lata 20. Lata 20. Nie ma tu miejsca na to. Ja mam bardzo dużo tutaj przygotowanych, ale to już nie ma sensu. O wypadkach krakowskich mówić. Mówić też o tym poziomie biedy, bezrobocia, całe dzielnice. Całe dzielnice również Polaków żyjące w biedzie, żyjące w głodzie. Połowy załóg fabrycznych zwalnianych. Potworne problemy w przemyśle. No to był naprawdę... kraj, państwo dalekie od, że tak powiem, dalekie od powszechnego, nawet nie chcę mówić dobrobytu, tylko od powszechnego dobrostanu. Tak? Co nie znaczy, że mamy na to państwo patrzeć tylko w kontekście kwestii żydowskiej. Bo to był fragment.
Nie jedna rzecz tam rozbawiła, kiedy autorka z Kazimierza Bartla, zresztą nomen omen wolno mularza, robi w zasadzie katolickiego fanatyka religijnego. To mnie rozbawiło w pewnym momencie. Kolejna rzecz, która dla pana doktora, przedostatnia już, która dla pana doktora jest ważna, i mówiąc szczerze, jak czytałem te rozdziały właśnie o okresie okupacyjnym, formowania się PPR-u, ucieczki Fajgi Daniela, która zamienia się w Helenę Wolińską i z getta w Międzyrzecu Podlaskim, znaczy najpierw z Warszawy, potem z gettami w Międzyrzecu Podlaskim i próba tworzenia tych struktur PPR-u, nie ukrywam, myślałem o pana książkach i o książce Piotra Gontarczyka, PPR droga do władzy. No i o to chcę pana doktora zapytać. Czy tutaj mamy okres, czy w sposób pełny opowiedzianą tą historię, czy też czegoś brakuje, jeśli tak, to czego? Bo o jednej rzeczy chcę powiedzieć. To nie jest złośliwość pani Katarzyno wobec pani. Absolutnie, jeśli będzie pani ten materiał oglądała, ale ja trochę miałem takie wrażenie w pewnym momencie, że gdyby ten rozdział wyjąć i wydać go w 50-tych latach, w 60-tych, 70-tych, to by był korekt. Dlaczego? Bo tam tak, nie ma Stalina,
Tak.
Nie ma zakorzenienia w agenturze w zasadzie sowieckiej. Tak. Może gdzieś tam się pojawiają sugestie. W ogóle odmalowane są te portrety i Jóźwiaka, i Marcelego, zwłaszcza Marcelego Nowotko, tak bym powiedział, trochę bardzo kolorowo. Jacyś zacni, porządni, tacy przesympatyczni ludzie, którzy zawsze ostatnie buty zdejmą, ostatnią koszulę i się podzielą. Złe AK, które chce tępić i strzelać do tych komunistów, ale dlaczego chce strzelać do tych komunistów, to już nie jest napisane. Ale ładnie jest jeden portret odmalowany. I tu muszę autorce zwrócić jak gdyby honor i przyznać jej, że zacząłem o tej postaci sobie też różne informacje wyszukiwać, która potem zresztą była strasznie dręczona w okresie stalinizmu, co autorka też odnotowuje, Ewie Piwiński. Ale mówię, to jest bardzo heroiczna historia, w której ginie Nowotko, jest oczywiście pisana sprawa braci Mołojec, ale to jest tak odseparowane od rzeczywistości, o której potem się dowiedzieliśmy, że nie wiem, co z tym zrobić, panie doktorze.
Ma pan w zupełności rację, to znaczy te fragmenty, które dotyczą powstawania Polskiej Partii Robotniczej, są tak gładkie, wypreparowane, powiedziałbym, z całego brudu rzeczywistości i chyba jednak w większości pozbawione w ogóle tej siły sprawczej źródła tego wszystkiego.
No właśnie.
Czyli znika Moskwa. Co, o, przypominam sobie, co więcej, zaraz wrócimy być może na moment do tej Moskwy, ale co więcej, tam w którymś, mam wypisaną też stronę, w którymś momencie autorka z pewnym sarkazmem, czy nawet kpiną, nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczę, powołuje się na literaturę polskie, na bibułę polskiego państwa podziemnego, że jakoby rzekomo w tej interpretacji państwa podziemnego próbowano ujawnić prawdziwe oblicze PPR-u i autorka to bierze nawet chyba w cudzysłów to prawdziwe i kontekst jest taki, czyli doszukiwano się zdrady agenturalności, która no przecież była prawdziwym źródłem, a autorka tu jakby dystansuje się od tego, że nie, serce tej formacji nie zaczęło się w Moskwie. Ja oczywiście nie należę do tych, którzy twierdzą, że to wszystko byłoby, dlatego bo nawet niewolnik w pewnym momencie urywa się od swojego pana i PPR bardzo często urywało się od Moskwy. Ale jednak zapomnienie, tam chyba w ogóle nie ma kwestii, na pewno nie jest ta kwestia jakoś opisana, już nie powiem pogłębiona, szkoleń przeprowadzanych przez Komintern, przez partię sowiecką, tych podstawowych funkcjonariuszy. Jest większy wątek.
Może grupy inicjatywne są opisane.
No tak, ale jest tylko wątek, zaraz, chyba, że ja to ale jest tylko wątek poświęcony Mołojcowi, on tam troszeczkę jest opisany, jego życiorys, natomiast nie ma nic więcej o szkoleniu Nowotki, nie ma o szkoleniu Findera chyba, nie ma o tym jakby z jaką naprawdę misją, z jakimi instrukcjami, w jakim celu oni zostali zrzuceni do centralnej Polski. To jest jakby urwane tak, jakby oni prowadzili tutaj swoją własną, niezależną rewolucję, a Moskwa stanowiła ich takie tylko duchowe wsparcie, bo nawet nie finansowe, co zresztą autorka zgodnie z rzeczywistością pokazuje i to jest sensowne i to jest ważne, żeby pokazać, bo też jest pewien błąd w nurcie antykomunistycznym, który postrzega tych polskich komunistów jako takich, którzy również tą agenturę NKWD-owską, która tutaj działała, jako takie grupy, które były fantastycznie wyposażone w finanse, przygotowane, wyszkolone w know-how, jak tu prowadzić operacje wywiadowcze. Nie, to wszystko była kompletna amatorka, począwszy od tego, że nie mieli butów, a skończywszy na tym, że rzeczywiście nie mieli pistoletów ani w ogóle narzędzi działania. Jak Spychalski próbował organizować, ja już to kiedyś mówiłem, jak Spychalski próbował organizować wywiad, ten taki gielowski, promoskiewski, to chodził od drzwi do drzwi i szukał kontaktów. Przecież Moskwa mu, że tak powiem, nie dała tutaj instrukcji działania, pomijając to, że on w ogóle nie był człowiekiem w tym celu wyszkolonym. Więc brakuje na pewno ujęcia międzynarodowego, ale też jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Drobna to już koniec. W ogóle tam wszystko jest takie czyste. To znaczy, i tu pan redaktor miał rację, że to jest trochę jak z tych książek takich tam...
Nazarewicz.
A jeszcze Nazarewicz to czasami sens... No ale dobrze, niech będzie Nazarewicz, Ważniewski, Góra. Czyli jak coś jest w papierze napisane, to tak było. Tutaj tak trochę wynika, jakby te wydziały partyjne były poukładane stopniowo, tutaj jakiś przewodniczący, czy tak samo funkcjonowanie GL-u. Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, że działały te okręgi, oddziały, że to wszystko jakby tak jakby to była sprawna organizacja. Tymczasem to był jeden wielki bałagan, prawie w ogóle nie zarządzany centralnie. Autorka w ogóle nie wspomina o może i kontrowersyjnym, ale ważnym i prawdziwym problemie bandytyzmu tych grup. Przecież bandyciły się nie tylko grupy NSZ-u czy AK, ale no niestety trzeba to powiedzieć, bandytyzm akurat grup gielowskich był ich cechą charakterystyczną. To raczej te grupy, które były pozbawione tej cechy jako rzeczy takiej ich konstruującej, te grupy były wyjątkiem. Tutaj w ogóle tego nie ma. Faktycznie to są... Autorka przedstawia ich jak takich młodych, trochę wyszkolonych, ale uczciwych idealistów, którzy walczą po prostu o dobro. Nie, nawet to chyba też jest do końca niewyjaśnione, czy o dobro polskiej klasy robotniczej.
Oni walczą właśnie, oni walczą z Niemcami, tak, walczą z antysemityzmem polskim.
Tak, ma pan rację.
Walczą o przyszłość Polski, o tą wymarzoną jeszcze z drugiej RP. Co oni tam jeszcze walczą?
No ja myślę, że
walczą tam częściowo też między sobą, między tymi wizjami komunizmu. No bo to...
Tak, ale tu muszę powiedzieć, to panu redaktorowi też się nie będzie podobało. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Bardzo krótko.
W zasadzie czas minął, ale...
Czas minął, rozumiem. Byłem bardzo zawiedziony tym, jak autorka opisała kwestię mordu na Nowotce i potem mordu na Mołojcu. Dobrze. Muszę powiedzieć tutaj nieskromnie, ja ten problem, oczywiście nie tylko ja, bo przede mną robiło to dziesiątki historyków, ale ja ten problem na tyle, na ile możliwe, szczegółowo i no chyba odwołując się do większości znanych materiałów, opisałem w książce wspomnianej przez pana redaktora na licencji Moskwy kilka lat temu. I teraz nie mówię, że się ze mną trzeba zgadzać, ale jeżeli autorka tego w ogóle nie zauważa,
chociaż pana doktora trzy razy chyba cytuje.
Nie, może cytuje. A, to jest następna rzecz w ogóle, przypisy. To już nie... Dlaczego w przypisach nie ma podanych stron? Dlaczego są tylko tytuły? No, w polskiej historiografii tak się nie robi. Jeżeli ja cytuję kogoś albo cytuję jakiś dokument, to tam, gdzie jest paginacja w książkach publikowanych, ja zawsze muszę podać stronę. No jak można powoływać się cytatem czy jakby treścią wykoncypowaną z narracji innego autora bez podania strony, z której my to zaczynamy? Jak ja mam to sprawdzić? Czy autorka może się nie pomyliła? No, przepisy, no tu jest bardzo duży znak zapytania i to nie jest problem redakcji, jakby ktoś chciał tłumaczyć, bo to nie jest kwestia objętości. Dlatego, bo dodanie przecinka, że to jest strona tam, nie wiem, między 100 a 120, to nie jest wiele miejsca. Zresztą są takie przypadki, że strony są. Dobrze. Aha.
Mówiliśmy w sprawie Mołojca i Nowotki.
Proszę państwa, naprawdę autorka w zasadzie opisuje tak tę sprawę. Ja nie wiem w ogóle, jaki jest tego cel. Że ona nie daje znowu żadnej odpowiedzi na pytanie, tylko w zasadzie jest taka sugestia, ale to nie jest żadne odkrycie, że Mołojec, który doprowadził do zabójstwa pierwszego sekretarza PPR-u, czyli Nowotki, że Mołojec zostaje zabity, mimo że nie było dowodów, jeszcze wtedy nie było dowodów, że on to uczynił, zresztą do dzisiaj niby takich stuprocentowych dowodów nie ma, więc autorka po prostu sugeruje, aha, bo ona ma, widać w niej, bardzo silny nurt antygomułkowski, ona po prostu nie znosi tego Gomułki, przepraszam, że tak, ale to po prostu da się wyczuć. Tam nie tylko Moczara, ale Gomułki i w ogóle tej grupy go otaczającej. Więc to jest jakby, idzie wszystko w kierunku, żeby pokazać, że Gomułka, tam wtedy jeszcze przecież Finder, Fornalska, chociaż przecież Finder pochodzenia żydowskiego, Fornalska, nie pamiętam. tym momencie. Nieistotne.
Chyba nie.
Chyba nie. To jakby, ale Finder w tej grupie, tak? Że oni po prostu dokonali mordu na Mołojcu, co jest prawdą, ale że ich intencją były tylko kwestie personalne. Tylko kwestie personalne. No i to akurat, no naprawdę, no na tyle, na ile w historii czasami możemy powiedzieć coś z pewnością, to tutaj to wiemy, że nie tylko kwestie personalne. Kwestie personalne, owszem, dlatego, bo Mołojec w 1939 roku był wyznaczony na pierwszego, przez Moskwę, na pierwszego sekretarza przyszłej partii. I potem mu tego stanowiska mu nie dano. A był człowiekiem porywczym, był oficerem Armii Czerwonej, brał udział w wojnie w Hiszpanii, więc proszę sobie wyobrazić człowieka o takim dynamizmie partyjno-życiowym, że on nagle ma być pod jakimś Nowotką, tak? Który też miał swój charakter, no ale nie był żołnierzem. I do tego Mołojec miał swojego brata, też wyrywnego człowieka, też z partyzantki. To byli ludzie, tam szła walka o dwie rzeczy. Autorka to pisze, ale jakby nie zwraca na to, nie przydaje temu specjalnej uwagi. Czyli kwestia chodziła o to, czy w kraju będzie decydowała partia, czy będzie decydowała partyzantka, tak jak powiedzmy w wielkim cudzysłowie, tak jak w Jugosławii, tak? Co będzie, czy pierwszy sekretarz będzie przede wszystkim oficerem partyzantki, czy pierwszy sekretarz będzie cywilem? A do tego był drugi problem, związany z kwestią tworzenia wywiadu, informacji, służby specjalnej. Tam doszło, to już jest też, nie będę teraz poruszał, tam doszło do nałożenia kompetencji. Nowotko nie chciał dopuścić Mołojców do tego, żeby oni jakby sprawowali nad nim pewien rodzaj nadzoru. On narzucił przez to, że dostał od Dymitrowa swego rodzaju sygnał, że może im narzucić. On próbował im narzucić swój nadzór. Więc tam były kwestie faktycznie charakterologiczne, ale też szła walka o władzę, ale to nie było w tym jakby nic, co nie znajduje swoich argumentów realnych. No nie wiem, jak to inaczej przekazać. W każdym razie ja jestem o tyle zawiedziony, że autorka poświęca temu nieduży, ale osobny rozdział i tak naprawdę wprowadza pytania, które były charakterystyczne dla literatury lat 80. i znowuż nas zostawia z niczym, kiedy to jest nieprawda. Już ustalone są zupełnie inne kwestie. Panie redaktorze, jedna jeszcze rzecz. Autorka nie zauważa jednej kwestii, jeżeli chodzi o sprawę komunistów pochodzenia żydowskiego. I to jest ważne. Mianowicie nie zauważa zupełnie tego, że, i teraz ja nie mówię w formule oskarżającej, tylko proszę zauważyć, że kiedy w 1943-1944 roku w Moskwie Stalin, Mołotow, zaczynają budować środowisko środowisko komunistyczne z taką intencją, że być może w przyszłości zostanie ono przetransportowane do centralnej Polski, bo co w tej centralnej Polsce się dzieje, to oni tak naprawdę nie wiedzieli do końca i być może będzie to taka nakładka kierownicza na środowisko polskich komunistów, to też myśmy o tym już kiedyś rozmawiali, to tam strona sowiecka była niezadowolona, poirytowana, wręcz zmartwiona, że nie mogą się doszukać w emigracji polskich komunistów w Sowietach, nie mogą się doszukać kadr polskich, wartościowych kadr polskich. Są i wypowiedzi, i dokumentacja przy okazji tworzenia Centralnego Biura Komunistów Polski, że no niestety, tak mówi strona moskiewska, musimy postawić na towarzyszy pochodzenia żydowskiego, chociaż to od razu odejmuje nam i im pewnej siły, ale tylko oni jakby są na tyle wykształceni, na tyle zdolni, na tyle lojalni, że nie możemy współpracować ani z Berlingiem, ani z Wasilewską, która nie ma żadnego zaplecza, ani z tym środowiskiem komunistów polskich, których większość tam, w wielkim uproszczeniu mówiąc, jest robotnikami, a nie ideologami. Czyli co ja chcę przez to powiedzieć? Bo oczywiście była też druga noga, ale to jest na inny temat. To było to, co przypadkiem udało się Gomułce zrobić, czyli Krajowa Rada Narodowa, która wcale nie była tylko sprawą figurancką, tylko Stalinowi to się naprawdę w pewnym momencie przydało i wykorzystał dobrze osóbkę w Moskwie. Dobra, ale to jest inny temat. Chodzi mi o to, że to środowisko żydowskie było jednym z dwóch punktów, które umożliwiło w ogóle Stalinowi przeprowadzenie całej instalacji systemu sowieckiego, systemu komunistycznego w Polsce. Czyli co ja chcę innymi słowy przez to powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że Polacy mogą sobie umyć ręce od wprowadzania komunizmu. Nie, bo była bardzo ważna noga Gomułki, że tak powiem, i jego środowiska. Ale gdyby nie to środowisko żydowskie, byłoby o wiele trudniej. To ono umożliwiło istnienie takich osób, które się złożyły między innymi na Centralne Biuro tego środowiska polskich komunistów żydowskich. Ono umożliwiło po prostu Stalinowi działanie. Oczywiście, gdyby ich nie było, prawdopodobnie znalazłby sobie jakieś inne instrumenty działania, ale rzeczywistość wyglądała tak i to oni to umożliwili. Owszem, później w ten system weszło bardzo wielu Polaków. Z czasem ten system stawiał się coraz łagodniejszy, coraz większa liczba obywateli. No przecież w pewnym momencie partia PPR ma nawet być może 1 000 000 członków, tak? To ci ludzie tam dla karier, z różnych koniunkturalnych powodów wchodzili. Ale też dlatego, że niektórzy chcieli uwierzyć w ten system, tak? Bo system awansu...
Werblan o tym mówił na przykład.
Tak, system awansu był prawdziwy. Poza tym pamiętajmy...
Czyli końca wojny, czyli spokoju.
O, jedna rzecz mi przypomina. Polska powojenna była naprawdę zdruzgotana. Ja teraz napisałem książkę, ona jest w maszynopisie, o powojennej fałszywej PPS. I tylko jedna rzecz. I tam między innymi przeglądałem materiały też związane z działaczami tej prawdziwej spadkobierczyni PPS przedwojennej, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, tej WRN-owskiej. I tam w pewnym momencie Zygmunt Zaremba, bo co chcę powiedzieć, Zygmunt Zaremba, jedna z czołowych postaci polskiego patriotycznego, pronarodowego socjalizmu, mówi tak. Jaka była różnica między 1939, okupacją 1939, a tym, co jeszcze wtedy nazywano okupacją 1945 roku, okupacją sowiecką. On to zauważył, człowiek niepodległościowiec, mówi tak, wtedy, w 1939, po przejściu frontu, Polacy byli załamani. To jest jego ocena. Że z Polaków uszedł duch, wiara, była pretensja do rządu, który uciekł, rozczarowanie II Rzeczpospolitą, która się rozpadła. I teraz zaskoczenie. W 1945 on mówi do swoich współtowarzyszy. My przegrywamy, dalej nie ma sensu być w podziemiu. On mówił o swojej sytuacji. Nie ma sensu być w podziemiu. Dlaczego? Dlatego, bo teraz Polacy zachowują się inaczej. W narodzie jest pewien duch. Mimo tego, że mówi się o okupacji sowieckiej, jest nadzieja na odbudowę i ludzie mają w sobie jakąś siłę witalną po przejściu przecież tego walca dwóch totalitaryzmów po śmierci 5,5 miliona obywateli II Rzeczpospolitej, tak? Tak, 3 miliony obywateli żydowskich, ale te 2,5 po tej miazdze życia kulturowego, prywatnego, po prostu chyba niezależnie od systemu, niezależnie od komunizmu, ta siła życiowa, która jest po prostu przynależna ludziom, wtedy dała o sobie znać. I to był też jeden z powodów, że ten system jakoś akceptowano, mimo terroru, mimo represji, mimo mordów, tak? Więc to jest sprawa no, skomplikowana. Natomiast kwestia Moskwy i jakby tego nadzoru autorce w dużym stopniu, moim zdaniem, uciekła.
Mimo wszystko, tak jak ja, to jest moje prywatne zdanie, warto po książkę sięgnąć. Skupiliśmy się na wybranych wątkach, ale na przykład cytowane fragmenty pamiętnika Włodzimierza Brusa, który powstawał w Saratowie, jest absolutnie bardzo ciekawym dokumentem postrzegania ówczesnego takiego wojennego ZSRR oczami autora. I to są bardzo ciekawe fragmenty. Zresztą te archiwa są zdeponowane w ośrodku Karta w Warszawie. Jest kilka bardzo ciekawych...
Panie redaktorze, przepraszam, tak? Ja jeszcze słowo, bo nie chcę być źle zrozumiany. Jeszcze raz powiem. Tutaj, jeżeli chodzi o bazę źródłową, jej wykorzystanie, naprawdę czapka z głowy.
Tak jest.
Proszę zrozumieć, że ja też mam świadomość, część moich kolegów z Instytutu Pamięci Narodowej bardzo pozytywnie o tej książce się wypowiada. Być może ja jestem jedną z osób bardziej krytycznych. Chcę powiedzieć, że też wszystko to, co dzisiaj mówiłem, nie ma na celu jakiegokolwiek, nie wiem, ataku.
Nie, dyskutujemy
tak,
o książce.
Dyskutujemy, natomiast
próbujmy ją
oczywiście,
zrozumieć.
Że ta książka, jakby pominąć mój pogląd, ona niesie w sobie bardzo dużo wartości. Jeszcze jedna rzecz. Kapitalnie pokazuje, jak wspaniałymi źródłami są te okropne akta bezpieki,
tak.
Które pokazują, Co pokazują? Życie codzienne Warszawy, życie codzienne w okupacji. Tam między różnymi opisami widać, jak to były bezcenne materiały, na podstawie których można odtwarzać też życie społeczne. Także ja nie neguję wartości tej książki, aczkolwiek jestem do niej nastawiony tak.
Ja też mam tutaj swoje krytyczne uwagi. Część potwierdzam, jeśli chodzi o to, co pan powiedział w zakresie zobrazowania PPR-u, pewnego feministycznego, lewicowego języka. To mnie w tej książce jak gdyby drażni, irytuje, ale nie na tyle, żeby ją odrzucić w całości, czy zakwestionować pewne ustalenia badawcze, które są ciekawe. Inną kwestią i na inną dyskusję, i tutaj państwu ją już obiecuję, bo trzeba to zrobić, bo tego elementu już ze względu na czas nie byliśmy w stanie tutaj przedyskutować. To jest stosunek autorki, tak jak mówię wcześniej w książce Wygnanie, co o Zygmuncie Baumanie Artura Domosowskiego, stosunek do IPN-u jako instytucji, która tworzy jakąś niby nową historię. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, a rzeczywiście zgadzam się u autorów z inną kwestią, że trzeba w jakiś sposób racjonalnie dyskutować o PRL. I to podnosi i autorka, i Artur Domosławski, twierdząc, że nie można części ludzi odbierać po prostu kawałka życiorysu. I rzeczywiście to jest jakiś problem, przed którą w trzeciej RP stoimy, żeby
poza tym, tak
w sposób
jak
sensowny o tym rozmawiać.
Perspektywa, no powiedzmy, filosemicka jest ograniczająca, tak samo perspektywa ściśle antykomunistyczna, która ma na celu wykazanie tylko zła, które jest ewidentne, też jest bardzo ograniczająca, zawęża i po prostu trzeba te bańki rozbijać. I naprawdę mija już, za chwilę będzie 40 lat od końca PRL-u. Rozmawiajmy o tym uczciwie. Nie przypisujmy ludziom, którzy mówią rzeczy dziwne albo niepokojące, intencji, że tak powiem, antynarodowych czy jakichś zdradliwych. Tak samo tutaj. Ja bardziej powiedziałbym, że to jest książka taka wpisująca się w ten nowoczesne rozumienie inteligencji, nowoczesną narrację, niż to, że ona ma jakiś wymiar, mimo że tam są te akcenty, tak jak mówiłem, że Polska jest taka trochę passé, ale nie odbieram jednak tego jako na ataku na Polskę, tylko bardziej to jest atak na pewną estetykę polską.
Dla mnie to jest przede wszystkim ciekawy portret środowiska właśnie tego komunizujących Żydów i absolutnie pod tym względem książka bardzo dla mnie interesująca poznawczo. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.